W życiu mamy wielu bohaterów. Są tacy, którzy zasługują na to, aby ich naśladować, i są też tacy, którzy są dla nas przykładem, jak nie należy postępować. Judasz, temat naszego dzisiejszego przesłania. Judasz Iskariota, jeden z najbardziej tragicznych postaci Biblii. Postać Judasza Iskarioty należy do najbardziej znanych, a zarazem najbardziej dramatycznych postaci Nowego Testamentu. Jego imię rzadko nadajemy naszym dzieciom. Jego imię stało się synonimem zdrady. Jednak gdy uważniej przyjrzymy się biblijnym opisom, zobaczymy historię człowieka o wiele bardziej złożoną. Historię bliskości z Jezusem, która zakończyła się tragicznym upadkiem. Judasz nie był przypadkową osobą z tłumu. Został powołany przez Jezusa Chrystusa jako jeden z 12 apostołów, więc do bardzo elitarnej, bliskiej grupy. O tym czytamy w Ewangelii na przykład Mateusza w 10 rozdziale. I oznaczało to szczególne wyróżnienie, bo apostołowie, jak już wspomniałem, wybrana szczególna grupa, najbliżsi uczniowie Jezusa. Oni to właśnie towarzyszyli mu w jego podróżach. To oni słuchali jego nauczania, nie tego tylko, co było adresowane do wszystkich. Oni mieli dostęp do nauczania, które było również gdzieś przy posiłkach, mogli zadawać pytania. Byli również świadkami cudów i to takich cudów, o których niektórzy marzą, żeby chociaż mogli też zobaczyć. Przez około 3 lata Judasz był częścią tej niewielkiej grupy, słyszał przypowieści Jezusa, widział uzdrowienia, widział rozmnożenie chleba. Również obserwował Jezusa, jak on traktował innych, jak traktował odrzuconych, traktował grzeszników. I nic nie wskazywało na to, że pewnego to dnia stanie się zdrajcą. Ewangelia Jana ujawnia pewien szczegół dotyczący Judasza. Pełnił on funkcję skarbnika grupy uczniów. To on przechowywał te wspólne pieniądze. I Jan napisał o nim wprost. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 6 werset. Był złodziejem. Mając bowiem sakiewkę, zabierał wkładane do niej datki. Ten krótki komentarz pokazuje, że problem Judasza nie pojawił się nagle w chwili zdrady. Był to proces. Zobaczcie, mała nieuczciwość, której nikt początkowo nie dostrzegł. Ale z czasem to zniszczyło jego serce. Bo miłość pieniędzy niszczy. Dlatego od razu mogę powiedzieć, uważaj, jeśli kochasz pieniądze. Bo to również i ciebie może doprowadzić do problemów i zguby. I kolejny fragment Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 15 i 16 werset. Informuje nas o takim momencie przełomowym, który nastąpił, gdy Judasz udał się do arcykapłanów z pytaniem. Ile mi dacie, jeśli wam go wydam? Oni postanowili dać mu 30 srebrników i od tej chwili szukał dogodnej okazji, aby Jezusa wydać. Widzicie, jak postępuje, bo to, co my robimy, to przechodzimy troszeczkę przez historię Judasza, ale widzimy, jak postępuje zepsucie. Kiedy człowiek w pewnym momencie go nie zatrzyma. Otrzymał 30 srebrników. Trudno policzyć, ale mogła to być zapłata za około 4 miesiące pracy. Czy to dużo za zdradę przyjaciela? To właśnie za taką kwotę zgodził się zdradzić swojego mistrza. I prawdopodobnie oprócz chciwości w grę mogło wchodzić także rozczarowanie, co było widać. Część uczniów oczekiwała Mesjasza, który przyniesie polityczne wyzwolenie Izraela. Jezus jednak mówił o Królestwie Bożym, które nie jest z tego świata. To było rozczarowujące. Ale ty także możesz być rozczarowany. Jezus nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Czy już ktoś z was doświadczył rozczarowanie Jezusem? Panie Jezu, nie spełniłeś mojego oczekiwania, nie odpowiedziałeś na moją modlitwę, nie zrobiłeś tego, a ja tak bardzo chciałem. Dzisiaj również żyją ludzie wśród nas, którzy rozczarowali się Jezusem. bo Jezus nie spełnił ich marzeń. Jezus nie sprostał ich oczekiwaniom. To też może być problem w naszym życiu, kiedy to my chcemy, aby to Bóg robił to, co my Mu każemy, a kiedy nie robi. Jedno z najbardziej tajemniczych zdań w historii, idziemy dalej, w historii Judasza, pojawia się w Ewangelii Jana. Miało to miejsce zaraz po historii z pieniędzmi. Czytamy Ewangelia Jana, 13 rozdział, 2 werset. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl o wydaniu go. Już kiedyś mówiłem, być może pamiętacie, kiedy wędrowaliśmy przez Ewangelię Mateusza na ten temat, ale teraz chciałbym powtórzyć. Diabeł zasiał w jego umyśle pewną myśl. Podrzucił mu pewną myśl. A dosłownie jest tam wrzucił. Judasz nie odrzucił. Czasami jest tak, że ktoś może ci coś wrzucić do mieszkania śmierdzącego, bo cię nie lubi. Myślę, że słyszeliście o takich historiach, było okno otwarte i ktoś kogoś nie lubi i mu tam coś wrzucił. Zdechłego zwierzaka albo coś innego. Ale przecież od razu pozbywamy się tego. Nie chcemy mieć tego w domu. To śmierdzi. To jest paskudne. Czasami może ktoś również doświadczył tego, że jego pies lub kot przyniósł mu do domu coś, co było fuj. Od razu chciało się to wyrzucić, a jeszcze się upomniało tego psa lub kota. Co ty wyprawiasz? Tak na marginesie powiem, dla psa i kota jest to często wyraz tego, że cię ceni. On też coś chciał przynieść do domu. On też coś chciał wnieść do tego domu. Ale wracając do tych śmierdzących rzeczy, coś takiego śmierdzącego diabeł wrzucił do serca, a Judasz tego nie odrzucił. Diabeł czasami próbuje podrzucać nam przeróżne rzeczy. Przede wszystkim są to złe myśli. I każdy z nas wcześniej czy później powinien nauczyć się, a lepiej wcześniej, rozpoznawać niewłaściwe myśli i nauczyć się je odrzucać. Dlatego, że czym dłużej je trzymamy, tym bardziej one nam szkodzą. A Judasz tego nie zrobił. I dalszy rozwój wydarzeń doprowadził to do jeszcze poważniejszej sytuacji. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 27 werset. Wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus powiedział więc do niego, spełniaj czym prędzej swój zamiar. Wstąpił w niego szatan. Historia Judasza uczy nas, że nie można bagatelizować pokus ani złych myśli, bo może się to kończyć źle. Kiedy w domu zostawisz podrzuconego jakiegoś smroda, jakiegoś zwierzaka, który ci może z pełnej miłości przyniósł pies lub kot, z czasem do tego przylecą muchy. Z czasem pojawią się robaki. Jeżeli to zbagatelizujesz, powiesz, a może sobie poczekać tydzień, bo ja teraz wyjeżdżam. Jak wrócisz za tydzień, będzie się działo. Jakże ważne jest nie bagatelizować. Jakże ważne jest jak najszybciej rozprawić się z tym. Bo koniec może być tragiczny. Słowa Jana opisują moment kulminacyjny procesu, który trwał już wcześniej. Ewangelia pokazuje pewną kolejność wydarzeń. Jak widzimy, wcześniej pokusa pojawia się w sercu. Bo mówiliśmy, diabeł włożył w serce Judasza myśl o zdradzie. To była Ewangelia Jana, 13 rozdział, 2 werset. Judasz zaczyna podejmować decyzje zgodnie z tą pokusą. I w końcu następuje moment, gdy już szatan wszedł w niego. Tu nie chodzi o jakieś nagłe wydarzenie. O, w pewnym momencie siedzą sobie przy stole, jest wieczerza, Jezus ma tu chleb, tutaj wino i w pewnym momencie spadło to na Judasza. Nie, to nie dzieje się nagle. I tu nie chodzi o nagłe wydarzenie bez wcześniejszych przyczyn. Nie oznacza to jednak, że Judasz był bezwolną ofiarą. Bo demoniczne działanie zwykle pojawia się tam, gdzie człowiek otwiera drzwi przez grzech, przez bunt. Otwiera drzwi diabłu. On nie mógłby wejść w Judasza, gdyby Judasz na to nie pozwolił. gdyby nie przygotował gruntu. Bo Judasz sam podejmował decyzję, ale w pewnym momencie pozwolił złu przejąć kontrolę. I zdanie szatan wszedł w Judasza nie jest prostym opisem jednego wydarzenia. Oznacza to moment, w którym proces duchowego upadku osiągnął punkt krytyczny, ale osiągnął. On wzrastał. Wzrastał, bo Judasz nic z tym nie robił. To jego wcześniejsze decyzje otworzyły drogę działaniu złu. Człowiek podejmuje decyzję, a później siły demoniczne wzmacniają ten kierunek. Spróbuję to wyjaśnić, bo to może być ważne dla niektórych z nas. Taki wzór. Mówisz, widząc kogoś, nie lubię go. Jestem przekonany, że się tak wam zdarzyło, więc nie będę pytał nawet o to. Ale ty myślisz sobie tylko, nie lubię go. Ale może przyjść diabeł i on dokończy myśl. Nie lubisz go, więc zrób mu to i to. Diabeł coś doda. Dopuszczasz jakąś myśl, on będzie budował na niej. On będzie to wzmacniał. Tak jak ja mówię tu do mikrofonu, a mikrofon wzmacnia mój głos. On nie przekaże akurat ten mikrofon coś jeszcze, ale wzmacnia moje oddziaływanie. Diabeł również będzie chciał wzmacniać to, co jest złe, co do ciebie przychodzi, będzie chciał wzmocnić. Co z ciebie wychodzi, powinienem powiedzieć. Powiesz sobie, ukradnę to. Ale diabeł co powie? Weź jeszcze tamto. Historia Judasza pokazuje więc dramat człowieka, który był bardzo blisko Jezusa, stopniowo otwierał serce na zło, aż w końcu pozwolił mu przejąć nad sobą władzę. Dlatego opowieść o Judaszu jest w Biblii nie tylko relacją historyczną. Tak naprawdę potraktujmy ją jako poważne ostrzeżenie duchowe. Widzimy, że duchowy upadek jest procesem. Ważne jest to, że Ewangelie nie przedstawiają Judasza jako marionetki szatana. Bo tak jak powiedziałem, tak nie było, że znienacka w jakimś to momencie przyszedł diabeł, ścisnął go za gardło i już Judasz robił wszystko, co on mu kazał. Czyli co diabeł kazał Judaszowi, to on teraz już robił. Nie, do tego potrzebny był proces. Judasz sam poszedł do arcykapłanów, sam zgodził się na zapłatę, sam wskazał Jezusa pocałunkiem. Nawet jeśli pojawił się wpływ demoniczny, to nie zwalniało go to z odpowiedzialności. W Ewangelii Jana zdrada Judasza również jest częścią większego planu zbawienia. Jezus nie jest zaskoczony tym wydarzeniem. Podczas ostatniej wieczerzy mówi do Judasza, i o tym czytaliśmy, zrób szybciej, co masz uczynić. Uczniowie nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale Jezus wiedział, Judasz wiedział. Pokazuje to, że nawet zdrada nie wymknęła się spod Bożej kontroli. Te rzeczy, które się wokół nas dzieją, przy okazji chcę wspomnieć, rzeczy złe, one nie sprawiły, że coś się wymknęło Bogu spod kontroli, że Bóg o czymś nie wie, że coś jest zaskoczeniem. Więc zastanawiam się, czy o tym później, może więcej, ale kiedy była wieczerza, czytamy, że była noc. I kiedy Jezus mówi do Judasza, zrób szybciej, co masz uczynić, to tam znajdziecie taki fragment, że on wyszedł w tą noc. To chcę powiedzieć, że jeżeli będziesz odchodził od Jezusa, ten obraz użyję, to będziesz tylko się przemieszczał tam, gdzie jest ciemniej, ciemniej i ciemniej. Dlatego, że to Jezus jest naszym światłem. Trzeba się trzymać blisko Jezusa. Gdyby on nie odszedł w tamtym nawet momencie, może by się potoczyła historia inaczej. Ale on poszedł w noc, w ciemność. Ale kontynuujmy naszą historię. W ogrodzie Getsemanie Judasz wskazał Jezusa żołnierzom pocałunkiem. O tym czytamy Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 48-49 werset. Zdrajca umówił się z nimi na taki znak. Ten, kogo pocałuje, to on. Jego schwytajcie. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: witaj, rabbi. I pocałował go. Ten szczegół ma tu ogromne symboliczne znaczenie. Nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, ale pocałunek w tamtej kulturze był gestem przyjaźni i szacunku. W tej historii staje się znakiem zdrady. Jakie to przykre. Ewangelie podkreślają dramat tej chwili. Człowiek, który przez lata chodził z Jezusem, używa gestu bliskości, aby wydać go na śmierć. Przykre, bardzo przykre. Był to nie pocałunek przyjaźni, a przecież to miało znaczyć. Takie znaczenie było w tej kulturze, ale ten pocałunek stał się pocałunkiem śmierci. Śmierci Jezusa, ale my już wiemy, że i śmierci zdrajcy. Jest to przykre, kiedy ktoś w twoim otoczeniu, ktoś, kto udawał twojego przyjaciela, zadaje ci cios. I to jeszcze ktoś z jakiejś bliskiej grupy. Jeśli kiedyś zdradził ciebie ktoś, komu ufałaś, ufałeś, to jeszcze lepiej rozumiesz tą sytuację. Ale wiedz też, że Jezus ciebie bardzo dobrze rozumie, bo też tak został potraktowany. Po aresztowaniu Jezusa Judasz zrozumiał, co zrobił. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza. Ogarnęło go poczucie winy. 27 rozdział, 4 i 5 werset. Powiedział: zgrzeszyłem, gdyż wydałem niewinnego. A oni mu odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Wtedy rzucił pieniądze w stronę świątyni, odszedł stamtąd i powiesił się. Judasz oddał zapłatę za zdradę, a właściwie to rzucił tymi pieniędzmi w świątyni. Widać więc, że pojawił się żal. Jednak jego historia pokazuje dramatyczną różnicę między żalem a prawdziwą pokutą. I na ten temat chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć, bo zamiast zwrócić się do Boga po przebaczenie, to Judasz popadł w rozpacz, zamiast zwrócić się do Boga. Ewangelia Mateusza opisuje, że Judasz odebrał sobie życie. Właśnie dlatego też wielu teologów nazywa go jedną z najbardziej tragicznych postaci Biblii. Był blisko Jezusa i to jeszcze tak blisko, jak tylko można było. A jednak nie potrafił przyjąć łaski. Jest to kontrast z Piotrem, o którym możemy w tym momencie wspomnieć. Bo historia Judasza zestawiona z historią Szymona Piotra pokazuje nam, Piotr zaparł się 3 razy Jezusa. Judasz wydał go w ręce wrogów, a różnica polegała na reakcji na grzech. Obaj zachowali się tragicznie. Obaj zdradzili. Obaj się tak naprawdę zaparli Jezusa. Tyle, że Piotr gorzko zapłakał i wrócił do Jezusa. I po zmartwychwstaniu został przywrócony do społeczności i wkrótce stał się jednym z głównych liderów Kościoła. Judasz natomiast pozostał sam ze swoją rozpaczą. Widzimy, że obaj żałowali tego, co zrobili. Obaj żałowali swojego czynu. Ale tylko jeden, jak widzimy, zwrócił się o przebaczenie do Jezusa. I to, co teraz powiem, jest naprawdę bardzo ważne. Żal za grzechy i poczucie winy z powodu swojego złego postępowania nie gwarantuje przebaczenia grzechów i daru życia wiecznego. Powtórzę. Dlatego, że wielu chrześcijan już się cieszy, kiedy ktoś żałuje swojego złego postępowania. Ale jak widzimy, Judasz też żałował swojego postępowania. Mało tego, w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy dzisiaj żałują swojego złego postępowania, którym jest przykro i mają ogromny żal, Judasz zachował się znacznie lepiej, bo Judasz jeszcze zwrócił. Czy wielu ludzi dzisiaj, którzy żałują swojego złego postępowania, postanowili oddać to, co ukradli? A jeśli nawet, to też to nie gwarantuje zbawienia ani przebaczenia grzechów. Dlatego od razu mówię, dobrze, że żałujesz. Sumienie pracuje. Jednak jeśli nie zwrócisz się z tym do Jezusa, podobny będziesz do Judasza. obyś nie skończyła, nie skończył podobnie. Historia Judasza jest czymś więcej niż tylko opowieścią o zdradzie. To także poważne ostrzeżenie. Pokazuje, że można znać prawdę, a jednak ją odrzucić. Być może ktoś od dzieciństwa słuchał o Jezusie, brał udział w zajęciach szkółki, wie wszystko o Biblii, co tylko jest możliwe, wie naprawdę dużo o Bogu. Może nawet widziałeś niejedną odpowiedź na modlitwę, ale mimo to widzimy, możesz odrzucić Boga. Ta historia pokazuje nam również, że możesz być bardzo blisko Jezusa, a nie mieć przemienionego serca. Może chodziłeś do kościoła, może śpiewałeś pieśni, może nawet angażowałeś się w jakieś działania kościoła, może nawet pomagałeś biednym, ale są to tylko uczynki, które nie dają życia. I ta historia również pokazuje nam to, że możesz nawet wypędzać demony i uzdrawiać chorych, a samemu nie doświadczyć życia wiecznego i bliskiej relacji z Bogiem. Dlatego, że Judasz, jak i pozostali apostołowie, byli wysłani przez Jezusa, aby szli i uzdrawiali chorych i wypędzali demony. Więc od razu tu chcę również wtrącić pewną dygresję. To, że ktoś wypędza demony i uzdrawia chorych, wcale nie oznacza, że jego życie jest przemienione i jego życie jest blisko Boga. Że ma dobrą relację z Bogiem. Że żyje tak, jakby Bóg chciał. Dlatego nie myślmy tak, jak wielu, że jeżeli ten ewangelista jest tak obdarowany, ma taki dar uzdrawiania, dar prorokowania lub nawet dar czynienia cudów, że on ma również poznanie na inne tematy. Ale bardzo często wtedy ludzie, którzy są tym zachwyceni, myślą, że wszystko, co on mówi, jest słuszne, właściwe, zgodne z wolą Bożą, że jest biblijne. Nie. Masz tak samo go oceniać, jak kogoś, kto nie ma żadnych darów. Masz tak samo oceniać to, co on mówi. Dlatego, że on też może gadać głupoty. Na ten temat może jeszcze kiedyś więcej. I ta historia pokazuje nam też, że można pozwolić, aby to drobne kompromisy stopniowo prowadziły do wielkiego upadku. Więc jest ważne to, aby uważać nawet na drobne rzeczy. Ktoś powie, ale to są tylko drobne. Tak, można bagatelizować drobne rzeczy, ale one są krokami do znacznie gorszych. Jednocześnie historia ta przypomina, jak ogromne znaczenie ma odpowiedź człowieka na jego własny grzech. Zobaczcie, rozpacz zamyka drogę, ale to, co otwiera, to pokuta. Ta biblijna pokuta. Dlatego opowieść o Judaszu nie jest historią tylko zdrady. Jest także przypomnieniem, jak bardzo człowiek potrzebuje łaski. I jak ważne jest to, by zwrócił się do Boga. Podkreślę to. Aby zwrócił się do Boga. Judasz poszedł do ludzi. To im się przyznał, że ruszyło go sumienie. Ktoś powie, to bardzo dużo. Ile ludzi ci się przyznało, o których wiesz, że źle postąpili wobec ciebie, przyznało się, że tak zrobili? Wielu nie. Może nawet czekasz do dzisiaj, że ktoś przyjdzie i powie, żałuję tego, co zrobiłem, ale ich nie ma. Judasz to zrobił. Zobaczcie, Judasz w wielu przypadkach lepiej się zachowuje, niż można byłoby się tego spodziewać. On im wyznał swój grzech. Ale zabrakło tu najważniejszego kroku. Nie poszedł do Jezusa. Dzisiaj jest wielu ludzi, których gryzie sumienie. Oni potrzebują dobrej nowiny o przebaczeniu, jakie oferuje Jezus. A dlaczego dobrej nowiny? My chyba naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że jest to dobra nowina. Bo nie robimy kontrastu. A jaka jest zła nowina? Zła nowina jest taka, że trafisz do piekła. Jeśli się nie upamiętasz. Jeśli nie przyjmiesz dobrej nowiny, jest zła nowina. Czy nabiera to już mocy? Dobra nowina. Ta dobra nowina jest dlatego tak dobra, wręcz cudowna, że ratuje cię, jeśli przyjmiesz tą dobrą nowinę. Wysłuchasz, ratuje cię przed tragicznymi konsekwencjami. Ale wielu takich ludzi, powracam do nich, którzy mają ogromny żal, wyrzuty sumienia, opowie o tym komuś. Mogą pójść też do psychologa. Ileż to wizyt i ileż to ludzi, to jest ogromny procent, korzystają z pomocy psychiatrów i psychologów z powodu poczucia winy. Tyle, że nie robią tego najważniejszego kroku. Nie pójdą z tym do Jezusa. Naszą odpowiedzialnością jest kierować tych ludzi do Jezusa. Jeśli o swoich grzechach ktoś ci opowie, to chcę to powiedzieć wyraźnie, doceń to. Nie krytykuj go, nie potępiaj go. Wręcz powiedz dziękuję za zaufanie. Przyszedł ktoś do ciebie, ale to, co możesz teraz zrobić, zaproś go, zachęć go, zwróć jego uwagę na Boga. Tak, aby to on teraz zwrócił się z prośbą do Boga o przebaczenie swoich grzechów. Towarzysz mu w tym. Poprowadź go w tym w sposób łagodny i życzliwy, w sposób pomocny. Możesz z nim porozmawiać jeszcze, aby ci więcej powiedział, a potem powiedz, chodź, razem pomodlimy się i poprowadź go w modlitwie, jeśli tego potrzebuje. Zachęć go, aby zaufał Jezusowi. Pomóż mu w tym. Amen. Pomódlmy się. Panie i Boże, jakże ci dziękuję, że dobra nowina do nas dotarła, że możemy iść za Tobą. Pozwól nam trzymać się Ciebie mocno. I jakże ci dziękuję, że Ty trzymasz nas. Panie, objawiaj nam te rzeczy, które są do usunięcia, aby z nich nie wyrosło nic złego. Tak, abyśmy na tej drodze umieli usuwać te wszystkie przeszkody. Abyśmy wręcz zbliżali się do Ciebie, a nie oddalali. Daj nam, Panie, to poznanie, tak, abyśmy mogli zawsze powiedzieć nie kompromisom życia z Tobą na co dzień. Ale również modlę się o to, abyśmy umieli poprowadzić innych do Ciebie. Abyśmy umieli poprowadzić tych, którzy mają poczucie winy, którzy przeżywają to, co zrobili. Abyśmy umieli skierować ich wzrok, ich uwagę na Ciebie, na cudownego Boga, który jedynie ma moc dać życie wieczne i przebaczyć wszystkie grzechy. Boże, daj nam takich właśnie ludzi, którzy będą gotowi nam zaufać, aby o tym powiedzieć, a potem daj nam mądrość, abyśmy umieli ich przyprowadzić do Ciebie. O to Ciebie proszę. Amen.